Żeby odkryć fundamentalną zasadę rządzącą całym wszechświatem, to trzeba poznać elementy, które tworzą strukturę materii, to jak ona działa. Zatem jeśli to, jak postrzegamy budowę samych cząsteczek, jest okej, to w porządku. Natomiast jeśli to, co zakładamy na temat tego, jak nasza rzeczywistość jest zbudowana, jest nieprawidłowe, no to może się okazać, że to całkiem prawdopodobne, że cząstka może wcale nie być po prostu cząstką. Początek należałoby datować na rok 1968. Gabriele Veneziano, 26-letni doktorant pracujący w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, czyli CERN, tak samo jak inni jego starsi, bardziej doświadczeni koledzy, zastanawiał się nad oddziaływaniem silnym. Wówczas to ledwo co odkryto wewnętrzną strukturę hadronów i poznano zalegające w nich kwarki. Przed wszystkimi było jeszcze sformułowanie teorii, jak tam sobie kwarki radzą między sobą. Po paru latach pojawił się znienacka Murray Gell-Mann, który dość bezczelnie rozgryzł całą zagadkę. Zanim to wszystko miało miejsce, marzący o naukowych szczytach Veneziano chciał zrozumieć, jak oddziaływanie silne zespaja kwarki w protonach i neutronach. Kilka tygodni zasypiania nad książkami dało mu szansę, by wpaść na funkcję beta Leonarda Eulera. Po tej wielotygodniowej hibernacji książkowej funkcja XVII-wiecznego matematyka idealnie się nadawała, aż ożywiła naszego geniusza. Tylko nie wiedział, dlaczego tak dobrze pasuje. Ale to nie było wówczas jego powodem do zmartwień. Jakiś czas temu na to wpadł Uniwersytet w Chicago oraz Uniwersytet Stanforda, Nambus i Susskind. Nambus w 2008 roku dostał potem za swój wkład w analizę spontanicznego łamania symetrii Nagrodę Nobla. Susskind też powinien być nieco bardziej znany, bo znokautował Stephena Hawkinga w dziedzinie czarnych dziur. Obaj panowie, Nambus i Susskind, stworzyli równania dla swojej świeżo upieczonej teorii. A o jej rewolucyjności może świadczyć fakt, że do tego czasu wszyscy uważali, że niczym piasek albo same neutrony czy protony, najdrobniejszych cząstek naszego świata należy doszukiwać się w postaci właśnie jakichś punktów. A tu panowie pomyśleli, out of the box, jak to mówią, i wprowadzili sobie za podstawową jednostkę materii coś elastycznego z krzywymi i pętlami. Stawiało to analizy do góry nogami, bo przedtem życie cząstki w czasoprzestrzeni reprezentowała linia, bo samą cząstkę traktowaliśmy jako punkt, czyli coś zerowymiarowego, czy też po prostu pozbawionego wymiaru. Jeżeli jednak cząstka to pętla, czyli coś przestrzennego z określoną długością, to jej byt czasoprzestrzenny nie może już przedstawiać jednowymiarowa linia. Strunowy wariant diagramów Feynmana zamiast zwykłych kresek musi posługiwać się systemem rurek, bo właśnie kształt rurki zarysuje na wykresie pętla. Było dobrze, bo struny sprawdzały się bardzo dobrze w kontekście oddziaływania silnego, jako obiekty do pewnego stopnia elastyczne i stawiające opór przy próbie rozciągnięcia. Trochę jak gumki recepturki. Później badacze zdefiniowali efekt swobody asymptotycznej, czyli swobody obdarzającej kwarki sporą ilością wolności, ale pod jednym warunkiem, że są one blisko siebie. Ale w momencie, kiedy ktoś lub coś próbuje je rozdzielić, to stawia zdecydowany opór. Wszystko pięknie, tylko nie dla samych panów, bo Veneziano, Nambu i Susskinda nie okrzyknięto następcami Newtona czy Einsteina. Świat fizyki potraktował panów, jakby byli trochę obłąkani, a teorię uznali za tak absurdalną, że lepiej już by panowie przestali wykładać naukowo i zaczęli wykładać kafelki, bo może wtedy by się zrealizowali życiowo. No cóż, trudno mieć rację i jeszcze to udowodnić. Teoria strun trafiło na śmietnisko nauki. Dopiero w latach 70. XX wieku młody badacz John Schwartz zobaczył, że strun używano błędnie, bo poprzednio wszyscy uważali, że tak musi być zbudowane jądro atomu. A to niespodzianka, bo teoria przedstawia to, jakie stosunki występują między wszystkimi cząsteczkami w przyrodzie. Wraz z kolegą Michaelem Greenem kilka lat badali całą sprawę i w 1984 opublikowali swoją wersję zapomnianej już teorii. Tym razem jako potencjalny teorii wszystkiego. Artykuł wywołał naukowe trzęsienie ziemi. Schwartz i spółka zaproponowali całkowicie nowe spojrzenie na wszechświat. Teoria strun zakłada, że gdyby człowiek potrafił zajrzeć daleko w głąb cząstki elementarnej, obojętny czy rozważamy elektron, neutrino, kwark, gluon czy foton, ujrzałby maleńki, nieprzerwanie wibrujący kosmyk energii. Wszystko w swej istocie jest więc złożone z tego samego budulca, od DNA w naszym ciele, przez wodór w gwiazdach, aż po same nośniki oddziaływań i pola kwantowe. Skąd więc cała kosmiczna różnorodność? Klucz stanowi podstawowa właściwość strun, ich drgania, wieczne konwulsje wymuszane przez Wernera Heisenberga i jego zasadę nieoznaczoności, tę samą, która wywołuje nieustanne fluktuacje kwantowe i zabrania subatomowym tworom posiadania jednocześnie określonego pędu i położenia. Struna w cząstce, niczym struna gitary, zależnie od szarpnięcia zmienia ton, przyjmując tym samym określone wartości. W latach 80. wyliczono właściwości strun dla poszczególnych cząstek w oparciu o prostą zasadę. Z im bardziej napiętą struną mamy do czynienia, tym trudniej nam ją dostrzec i wyczuć jej obecność. Idąc tym tokiem rozumowania, byle elektron skrywa w swoim sercu dość luźną strunę, podczas gdy hipotetyczny grawiton dysponuje struną naprężoną do granic możliwości. Według teorii, duże napięcie struny oznacza uwięzienie energii i znaczne osłabienie jej wpływu na otoczenie. Patrząc od drugiej strony, naprężenie grawitonów mogłoby również tłumaczyć, dlaczego sieć czasoprzestrzenna wydaje się tak sztywna i dlaczego potrzeba ciał o ogromnych gabarytach, aby wywrzeć mierzalny efekt grawitacyjny. Tylko jest kilka problemów z teorią strun. Pierwszy problem to, że struny w czasach Nambu i Saskinda sprawowały się najlepiej, kiedy miały znacznie więcej swobody niż daje im czterowymiarowa czasoprzestrzeń. Koncepcja najlepiej się sprawuje, jeśli funkcjonuje w 26 wymiarach. Sam zamysł dodatkowych wymiarów nie był czymś specjalnie nowym. Wiele dekad wcześniej Theodore Kaluza proponował Einsteinowi dorzucenie kolejnego wymiaru przestrzennego, żeby połączyć grawitację z elektromagnetyzmem. Różnica polegała na dodatkowym, nieco większym wymiarze, który obejmuje pozostałe cztery. Zwolennicy strun z kolei uważają, że 22 wymiary powinny zostać zwinięte do rozmiarów mikroskopowych. Kaluza jeszcze mówił o 5 wymiarach, a nie o 25 przestrzennych i jednym czasowym. Richard Feynman traktował struny z przymrużeniem oka, a kolegów zajmujących się tym tematem lubił irytować pytaniami typu: a w ilu wymiarach dzisiaj żyjemy? Ostatecznie noblista nie wykluczał poprawności równań Schwarza i Greena, ale stał na stanowisku, że równie dobrze rezultaty może w przyszłości przynieść inna, mniej ekstrawagancka teoria. Największym kłopotem tej teorii jest weryfikowalność. Fizyka lubi doświadczenia i obserwacje, a tu nic. Wszystkie eksperymenty są niemożliwe, bo mowa jest o, jak to mówią, wielkościach najmniejszych, którzy jeszcze mają fizyczny sens. Pojawia się tutaj termin długość Plancka, wynosząca 10⁻³⁵ metra, czyli 1/kwintyliardowa część milimetra. Nie zbudujemy wystarczająco czułego mikroskopu, bo wielkość elektronu, nie mówiąc o długości fali świetlnej, nigdy nie pozwoli na zarejestrowanie tak drobnego obiektu. Trzeba mieć na względzie, że śliczne projekcje przedstawiające cudowne struny to tylko fantazja grafików. Z racji swoich rozmiarów struna sama w sobie nie może świecić ani posiadać koloru. Warto o tym pamiętać. Co bardziej nietypowe, słabym punktem teorii strun okazało się również jej bogactwo, co wbrew pozorom nie jest zbyt pożądanym stanem rzeczy w fizyce. W kolejnych latach naukowcy zauważyli, że ich koncepcja stała się tak piękna i tak elastyczna, że daje się ją zastosować aż na 5 różnych sposobów. Innymi słowy, odnaleziono 5 równie poprawnych wariacji teorii prowadzącej do zunifikowania praw przyrody. Teoretycy strun zwrócili uwagę na banalną rzecz. To, co w oddali zdawałoby się, że jest punktem, w przybliżeniu być nim wcale już nie musi. Czy teoria umrze śmiercią śmiercią naturalną, czy znajdzie jakimś cudem potwierdzenie, nie wiadomo. Póki co, może ktoś spróbowałby na takiej strunie zagrać, najlepiej jakąś skoczną melodię. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. A ja dziękuję za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy, kiedy każdy z Was na tej właśnie strunie zacznie coś grać melodyjnego. Czyli już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam. We'll be right back.